Dimensjoni kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbieród-Wiśniewska. Witam w audycji Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Dziś Państwa zapraszam do Miechowa. Jeżeli ktoś z Państwa być może z Krakowa do Warszawy, a może do Kielc, to warto tutaj zawsze zjechać do tego uroczego miasta, żeby je trochę bliżej poznać, a także żeby poobcować ze sztuką. A jest taka możliwość w Domu Pracy Twórczej. I o tym będziemy dziś rozmawiać w naszej audycji. Ale to wszystko już za moment. Na początek odrobina muzyki.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W Radiu Kraków Kultura, Regiony Kultury, które nadajemy dziś z Miechowa. Będziemy rozmawiać o Domu Pracy Twórczej. To oczywiście w ramach działań Biura Wystaw Artystycznych UJAKSY w Miechowie. Moimi Państwa gośćmi są Krystyna Olchawa, wieloletnia dyrektor Biura Wystaw Artystycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Paweł Olchawa, obecny dyrektor. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam.
Szanowni Państwo, jesteśmy przy rynku miechowskim. To jest taki budynek, powiedziałabym, dość niepozorny. Kiedy tutaj do Państwa przyjeżdżaliśmy, to mieliśmy trochę problem z tym, żeby trafić, ale kiedy już weszliśmy, to zaskoczyła nas i zrobiło bardzo duże wrażenie już na wejściu wielki witraż.
Jest to witraż autorstwa profesora Wincentego Kućmy. Cała galeria mieszcząca się w pierwszym korytarzu Domu Pracy Twórczej to jest właśnie galeria twórczości Wincentego Kućmy. Znajdują się tam reliefy, grafiki, rzeźby i najważniejsza część to jest właśnie witraż pod tytułem Światło w cieniu.
Galeria nosi nazwę Pod witrażem.
Profesor Wincenty Kućma to jest szczególna osoba dla BWA. Współpracujemy z profesorem już od w zasadzie kilkudziesięciu lat. Profesor także ma obywatelstwo, honorowy obywatel miasta Miechowa. Wiele realizacji. Taka najważniejsza realizacja w Miechowie to pomnik Macieja Miechowity, który mieści się obok Bazyliki Grobu Bożego i siedziby Galerii UJAKSY.
I został zrealizowany w 490. rocznicę śmierci, a teraz już w przyszłym roku będzie 500-lecie.
500-lecie, tak. Śmierci tego najwybitniejszego wychowanka Szkoły Bożogrobców, ośmiokrotnego rektora Akademii Krakowskiej.
Maciej Miechowita, zdecydowanie ważna postać.
Tak, i to tak się zaczęło niewinnie. Profesor, będąc ze swoją indywidualną wystawą w Galerii UJAKSY, zapytał, a co u was się dzieje? Akurat czytałam lekturę Pęckowskiego, takiego regionalisty, który opisywał życie Macieja z Miechowa. Między innymi napisał, że leczył głównie bogatą magnaterię, bywał na dworze królewskim, a biedotę za murami miasta Krakowa leczył za darmo. I profesor Wincenty Kućma mówi, to wybudujmy mu pomnik. No i tak się stało, pokrótce mówiąc.
Co jeszcze tutaj można zobaczyć autorstwa Wincentego Kućmy? Mamy witraż, mamy pomnik, co jeszcze?
Mamy reliefy, grafiki profesora i... Tak, już wspominałem
wcześniej. Galerie w gminie.
Jeszcze jest taka galeria, która ukazuje proces powstawania pomnika. To są szkice.
Poszukiwawcze.
Tak, które po prostu artysta tworzył, żeby znaleźć formę końcową, ostateczną, tak.
To miejsce, w którym się znajdujemy, Dom Pracy Twórczej, Rynek 17 w Miechowie. Powiedzieliśmy już na początku o pierwszej galerii. To galeria pod witrażem Wincentego Kućmy, ale znajdują się tutaj także trzy inne galerie.
Kolejna galeria to jest galeria Saint-Tropez. Jest to ekspozycja, która ukazuje twórczość Stanisława Saszy Stawiarskiego. Artysta, który pochodzi z Miechowszczyzny. Urodził się w Śladowie. Szkołę podstawową ukończył tutaj właśnie na terenie powiatu miechowskiego, ale potem już szkołę średnią ukończył w Krakowie Tam mieszkał wspólnie w internacie czy w bursie szkolnej z Jerzym Trelą.
I chwali się, że uczył Jerzego Trelę deklamować wiersze.
Tak. Następnie dostał się do Akademii Sztuk Pięknych. Tam ukończył ją jako jeden z najwybitniejszych absolwentów tej uczelni. Teraz jego prace wiszą wśród najważniejszych osób związanych z Akademią Sztuk Pięknych. Później, po ukończeniu studiów, udał się do Paryża. Tam kontynuował przez chwilę edukację artystyczną, ale potem już zajął się twórczością. Należał do różnych stowarzyszeń artystycznych. Przez kilkanaście lat mieszkał w Paryżu. Potem osiadł na stałe w Ramantuel obok Saint-Tropez. A teraz mają taki rytm wspólnie z żoną, że lato i wczesną jesień spędzają właśnie we Francji, a na zimę wracają do Polski, bo artysta twierdzi, że takich pięknych zim jak w Polsce nigdzie nie ma. Chociaż to się troszkę zmieniło w ostatnich latach, tak mi się wydaje.
Przejdziemy?
Tak.
Chodźmy zobaczyć w takim razie.
Korytarz. Tutaj myślę, że jest piękna panorama Saint-Tropez. Cała galeria nosi nazwę tego miasta, więc artysta czuł się obowiązany przedstawić. Ale są też inne, nawet i polskie pejzaże. Myślę, że warto wspomnieć te dwa portrety.
Pierwszy portret.
Bardzo prosty w formie.
Trochę upraszcza, idzie w stronę kubizmu, geometryzuje. Tutaj przedstawił samego siebie. Autoportret z 2000 roku. Dla nas jest to szczególna data, ponieważ w 2000 roku odbył się w Miechowie pierwszy międzynarodowy plener malarski. Dla nas jest to ważne, że z tego roku jest portret, autoportret artysty. A kolejny portret, w zasadzie cała postać, to jest obraz przedstawiający Van Gogha.
Wybitnego polskiego artystę, który zrobił karierę malując właśnie te motywy związane z kołem i barwami, które pięknie się rozchodzą na różnych obrazach.
Czy Wojciech Van Gogh jest nadal tym artystą, który jest najdrożej sprzedawany?
No ja nie sprawdzam rynku, ale myślę, że tak, że jednak zdobył sobie takie uznanie. Ale tu można powiedzieć, że Stawiarski radzi sobie fantastycznie w tej Francji, bo nikt nie ma tak pięknie wydanych albumów właśnie jak on, a wydaje je własnym sumptem, więc po prostu stać go na to. On maluje tam bezpośrednio nad brzegiem morza i tam ma swoją klientelę, tam zarabia, a w Polsce po prostu przyjeżdża mieszkać, wystawiać i cieszyć się Polską.
Cieszyć się polską zimą.
Tak.
Tak, ja myślę, że nie tylko cieszy się, ale też pracuje w Polsce, bo tutaj możemy zaobserwować, że są prace przedstawiające pejzaż francuski, ale są też prace, które przedstawiają pejzaż polski. Mamy tutaj okolice Saint-Tropez, czy też samo właśnie Saint-Tropez, ale też mamy obrazy przedstawiające Kotlinę Kłodzką.
Gdzie obecnie mieszka, tak, Kotlinie Kłodzkiej. Nie wrócił na ziemię mojechowską, a szkoda.
Mieszka trochę we Francji, trochę w Polsce. Tak.
Tamton mu bliżej po prostu do Francji.
Największy obraz tutaj w tej galerii?
To jest taki obraz alegoryczny. Mnie on przypomina obraz Picassa Guernicę. Oczywiście tak luźno, to dalekie od Guerniki, ale sam może tam kolorystyką, takim uproszczeniem. No tutaj są różne sposoby walki. Walki z tym bykiem, walki, które pokazują różne sporty, walka z samym sobą, jak tutaj dwie panie, które ćwiczą. Więc ma tych elementów wiele, można by je analizować bardziej szczegółowo.
Ja się zastanawiam, dlaczego Paweł kręci głową.
To nie jest byk, tylko nosorożec.
No, ale ja widzę byka z obrazu Picassa.
Wcześniej jeszcze mnie się wydawało, że tylko pies tutaj z nikim nie walczy, ale walczy. Teraz sobie uświadomiłem, że on się drapie i on walczy z pchłami.
Po prostu.
Tak.
Spójrzmy nieco dalej.
No nad drzwiami jest też ciekawy obraz, inny od pozostałych, bo przeważnie artysta maluje to, co widać w dzień, a tutaj maluje...
Znaczy to jest pejzaż nocny, ale to jest... Ja rozmawiałem z Saszą o tym obrazie i on opowiedział, że...
Ale to nie jest kolorystyka, powiedziałabym, charakterystyczna dla nokturnów, a raczej
tak. Właśnie chcę powiedzieć, jaka jest historia. On kiedyś porządkował swoje dokumenty i w ręce wpadła mu klisza.
Taki negatyw.
Negatyw. I wziął, obejrzał to pod światło i go to zainspirowało. I to jest po prostu taki nokturn.
Świetlisty.
Świetlisty. Ja zrobiłem kiedyś eksperyment. Wrzuciłem ten obraz do programu Photoshop i odwróciłem kolorystykę. I rzeczywiście wyszło idealnie dzienny pejzaż.
No, warto zwrócić się po uwagę na ten obraz. Ja nie pamiętam, jaki ma tytuł, czy ma tytuł, no pewnie ma. Myślę o tym na dole, Paweł, z tymi pięknymi lazurowymi wybrzeżami, z lazurowym wybrzeżem, przepiękne błękity, granaty. No, jego pracę cechuje taki ład i porządek. Wszystko jest starannie zrobione, ale też rozedrgane. Nie są to takie głuche płaszczyzny, są miękko traktowane, bardzo subtelnie.
Artysta wzorem impresjonistów, zresztą jego obrazy są bardzo bliskie też temu malarstwu, kierunkowi, tak. Mówił, że jak idzie w plener, to maluje tylko godzinę. Nie dłużej, żeby...
Nie zamęczyć. Znaczy,
nie o to chodzi, że maluje przez godzinę jeden obraz, on maluje jego dłuższy czas, tylko konkretną godzinę o konkretnej porze dnia, kiedy jest takie samo światło, żeby uchwycić ten moment.
Ten sam. No to było takie założenie impresjonistów, że pejzaż zmienia się pod wpływem światła, pod wpływem pogody, bo trzeba trafić, żeby tego dnia było też słońce, prawda? Więc on kilka razy musi iść z jednym obrazem o tej samej porze, żeby w takich podobnych warunkach atmosferycznych dalej nad obrazem popracować.
To są rysunki Saszy. One są bardzo surrealistyczne. Często przedstawiają kilka motywów, tak jakby w jednej pracy zawartych. Może być pejzaż, jakaś scenka rodzajowa. Tutaj widzimy na przykład ryby, które są na niebie, a nie w jeziorze i tworzą taką specyficzną chmurę. Widzimy drzewo, które trochę jak drzewo, a trochę też przypomina rybę. Poniżej jest jabłko, które jest większe od głowy człowieka, który klęczy przy drzewie. Także są to takie bardzo, takie trochę zagadkowe prace.
Tak, często rysuję też takie obrazy, które są później szkicem do obrazów olejnych, prawda? Więc to są takie nieraz pierwowzory. Ale w ogóle w swoim dorobku artysta ma co najmniej kilkaset, a myślę, że pewnie jest 1000 rysunków. I teraz mocno się zastanawia, gdzie umieścić te rysunki, w jakim muzeum. A bo mówi, że Muzeum Krakowskie jest już przepełnione.
Całe szczęście, że część prac można obejrzeć właśnie tutaj w Miechowie i to jest tak. Jeden z ważniejszych powodów,
jako ciekawostkę
żeby się wybrać.
Mogę powiedzieć, że tutaj kiedyś przyjechali państwo, bezpośrednio przyjechali z Krakowa, ale tak naprawdę bodajże z Głogowa, bo przeczytali w gazecie, że w Miechowie powstała galeria Saint-Tropez, a oni są wielkimi miłośnikami Saint-Tropez, tam często podróżują i mówi, byliśmy wiele razy, chcieliśmy spotkać tego pana, bo my też prowadzimy galerię i nie udało nam się. Dopiero w Miechowie otrzymali kontakt.
W regionach kultury na antenie Radia Kraków Kultura jesteśmy dziś w Domu Pracy Twórczej w Miechowie. Opowiedzieliśmy już państwu o dwóch galeriach, o galerii pod witrażem Wincentego Kućmy i o galerii Saint-Tropez Saszy Stawiarskiego, ale przed nami jeszcze dwie galerie.
Regiony kultury.
W regionach kultury na antenie Radia Kraków Kultura gościmy dziś w Miechowie. Jesteśmy w Domu Pracy Twórczej. Dom Pracy Twórczej prowadzony przez Biuro Wystaw Artystycznych UJAKSY. Goszczą w naszej audycji Krystyna Olchawa, wieloletnia dyrektorka BWA. Dzień dobry, raz jeszcze.
No, muszę dopowiedzieć, że tworzyłam to instytucje od podstaw i dlatego no, mam tutaj wielki sentyment. Lubię wracać, chociaż jestem już na emeryturze.
A nam jest niezwykle miło, że zgodziła się pani dziś nam towarzyszyć. Drugim gościem naszego programu jest Paweł Olchawa, obecny dyrektor BWA. Dzień dobry, Pawle.
Witam serdecznie.
Opowiedzieliśmy już o dwóch galeriach, przed nami jeszcze dwie galerie. Jedna szczególnie ważna to galeria Stefana Rzechowskiego, a także galeria sztuki współczesnej. Może zacznijmy od tej drugiej, galeria sztuki współczesnej.
W zasadzie to salon sztuki współczesnej. Salon sztuki współczesnej to jest miejsce, gdzie prezentujemy nasze zbiory, które zostały zebrane już przez 36 lat, bo BWA w Miechowie powstało, w zasadzie filia jeszcze wtedy BWA w Kielcach powstała w 1986 roku. I od tego czasu prace są kolekcjonowane, powstaje kolekcja właśnie BWA. A tutaj szczególnie skupiliśmy się na ukazaniu zbiorów, które powstały dzięki organizacji Międzynarodowych Plenerów Malarskich Barwy Małopolski. W tym roku odbyła się 23. edycja, ale tutaj pokazujemy pracę z wcześniejszych plenerów. Tutaj pokazujemy pracę takie szczególne dla nas, pracę profesorów, którzy z nami współpracują z Akademii Sztuk Pięknych, pracę artystów zagranicznych, pracę artystów lokalnych, ale jest
przedstawicieli różnych środowisk z całej Polski.
Jest to tylko mały wycinek całej kolekcji, ponieważ wszystkie zbiory to około 700 obrazów, grafik, rzeźb i rysunków.
Bardzo pokaźna kolekcja. Czy po prawej stronie mamy Wyżynę Miechowską?
Tak, jest to Wyżyna namalowana, sportretowana przez profesora Misiaka z Krakowa. Powyżej jest pejzaż
Swietłany Kornilowej
z Moskwy. No, obok moja skromna praca, pola miechowskie. I na dole wizja taka niesamowita.
Barbary Chorążek z Miechowa, artystka. Tak, obok tutaj nad wejściem jest praca Marka Hołdy, który pokazuje pejzaż Miechowa i okolicznych miejscowości. Jest to taki pejzaż wieczorny, gdzie ostatnie promienie słońca oświetlają bryłę Bazyliki Grobu Bożego.
A powiedzmy, co jeszcze tutaj znajdziemy?
No, widzimy
ludzi przy pracy?
Widzimy ludzi przy pracy, tak, a dokładnie przy zbiórce kapusty. Jest to obraz autorstwa Stanisława Batrucha.
Również profesora z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Nad tą zbiórką kapusty jest obraz z pleneru w Zakopanem.
I Morskie Oko Stanisława Pasiecznego
obok
Zamościa. A potem na drugiej stronie tutaj są aż trzy prace niedawno zmarłego warszawskiego artysty Janusza Lewandowskiego, który utożsamiany jest z Młodą Polską. On takie surrealistyczne tworzy prace. Jan Walasek z Kielc, obecnie profesor. No i wreszcie tu mamy Wróblewskiego, ale myślę, że o Wróblewskim Paweł powie jeszcze w kontekście.
Antoni Wróblewski to jest weteran plenerów przez nas organizowanych. Chyba był na największej...
Najwięcej razy,
tak. Uczestnikiem pleneru. I jest taki szczególny, bo większość tutaj prac prezentowanych to są prace w technice akrylowej, olejnej, a on od tego trendu odbiega. Maluje ziemią. Pierwsze, co robi, jak przyjeżdża do Miechowa, to idzie na długi spacer, bierze ze sobą wiaderko, łopatkę, jakieś reklamówki i szuka. Szuka, czy ktoś gdzieś nie ciągnie gazu, gdzieś nie kopie fundamentów, bo jego interesują różne kolory ziemi.
Te głębsze również.
I potem zamiast farb używa właśnie tej ziemi.
Mieszając z klejem oczywiście, tak, odpowiednim. No i tu może ja dołączę, że ten obraz pod tytułem Pielgrzym powędrował z nami na wystawę do Belgii. Pokazywaliśmy tą pracę aż w trzech miejscach. Najpierw w konsulacie polskim, potem w Liège, w mieście partnerskim i znów jeszcze za kilka lat wróciliśmy do stałego przedstawicielstwa do Belgii. Kiedy ta praca była przez nas zabierana tam na wystawę zbiorową, to mocno się zastanawiałam, czy nie ryzykuję, bo obawiałam się, że to wszystko mi odpadnie i że wrócę bez obrazu. No jak widzimy, obraz ma się całkiem dobrze.
Jak pielgrzym podróżuje.
Nadal.
Następna praca to jest praca Stanisława Baja, profesora z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przedstawiająca taką nadchodzącą burzę, niepokój. Tak? Poniżej jest praca artystki z Meksyku, Eugenii Belden, która była kilka lat temu na plenerze. Następnie jest praca, w zasadzie trzy prace Alana Rzepki, profesora już emerytowanego tak, z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. On co prawda uczestnikiem pleneru nigdy nie był, bo nie jeździ na
chciał
plenery.
Chciał odpoczywać już latem od ludzi, ponieważ praca na uczelni była absorbująca, a miał swój dom nad jeziorem, więc nie tęsknił za towarzystwem.
Ale mamy jego pracę w swoich zbiorach, w naszych zbiorach, ponieważ trzy razy miał już wystawę w galerii Ujaksy, indywidualną.
Cztery razy miał wystawę, ale dwie prace eksponowane są na wystawie Barwy Małopolskiej Jana Pawła II w gmachu obok. Obiecał jeszcze coś zostawić, więc czekamy.
Kolejna praca to jest praca Ryszarda Kowalewskiego.
Wybitnego alpinisty.
Można być wybitnym alpinistą?
Można. Pewnie.
Alpinisty, himalaisty, podróżował po całym świecie, żeby zdobywać górskie szczyty. No teraz już niestety zdrowie mu nie pozwala na to, żeby dalej to kontynuować, ale jest wierny górom i wszystkie obrazy, jakie powstają,
prawie
przedstawiają
góry.
Góry. Tak.
A poniżej praca Pawła Olchawy, który tutaj namalował bazylikę, wieżę kościelną przysłonił księżyc albo powidok księżyca, bo po lewej stronie mamy duży glob taki srebrzysty. Myślę, że to jest właśnie księżyc nocą.
No ja bym zupełnie inaczej to interpretowałem, jak co innego widziałem, jak to malowałem, ale to jest obraz pod tytułem Korelacje i tu jest kosmos i też element właśnie z Miechowa, czyli wieża bazyliki, ale jest tylko wieża i taka odrealniona, ponieważ kula na wieży jest w ogóle odłączona od...
Przysłonięta chmurami po prostu.
To nie są chmury, ale dobrze. Ja daję w swojej twórczości pole do tej interpretacji każdemu swobodnie, żeby każdy mógł to interpretować.
Ale to samo powiedziałam.
Obawiam się, że jak dłużej tutaj postoimy i będziemy dalej kontemplować, to się pokłócimy.
Tak, my akurat...
No to dobrze.
Idźmy dalej.
Interpretacji obrazów często
się zdarzy. Ale jeszcze tutaj mamy ciekawy akt.
Krzysztofa Kolarza, też artysty związanego z Miechowem, ponieważ... wczesną młodość spędził właśnie w Miechowie. Tak.
Obraz, który nas wita?
Jedna z prac Alana Rzepki.
Alan Rzepka bardzo często występuje w swoich obrazach. Widzimy go na jednym i na drugim obrazie. Te obrazy bardzo fajnie interpretuje młodzież. One są takie wieloelementowe. Można tutaj zanurzyć się w rozmyślaniach. To koło, które może się przesuwać, ma różne pułapki, kula się toczy, może wpadać, a człowiek otwiera swoje wnętrze i okazuje się, że tam jest zupełnie kto inny mieszka, inna... A Paweł inaczej to zinterpretuje.
Ja też inaczej, tak, ale opowiem, jak opowiadał, jak mówił o swoich obrazach właśnie Alan Rzepka, że w jego obrazach są trzy poziomy symboliki. Jest symbolika taka ogólnie zrozumiana, czyli którą praktycznie prawie każdy...
widzi, że tu jest człowiek. Tak?
Może zrozumieć. Potem jest symbolika, która już jest rozumiana przez pewne grupy ludzi. To może być skierowana do jakiejś grupy społecznej, do nacji, ale już takiej węższej grupy. No i jest też symbolika, która jest znana tylko artyście, tylko on wie, co te pewne elementy obrazu oznaczają, a nawet... czasami sam się zastanawia, co oznaczają, bo już nie pamięta, bo tyle obrazów powstało.
To znaczy, że to zawsze wyzwanie intelektualne. No i pewnego rodzaju zabawa, bo to chyba też jest istotne. No i szanowni państwo, ostatnia i chyba najważniejsza galeria w Domu Pracy Twórczej w Miechowie. Mam na myśli galerię Stefana Rzechowskiego, wybitnego artysty. Jak wiele prac udało się państwu zgromadzić?
Ja już nie pamiętam, ile my tych prac mamy, ale chyba około 80. I to jest pierwsza galeria, jaka powstała przy Biurze Wystaw Artystycznych. Biuro
Stała galeria.
Stała galeria, ale Biuro Wystaw Artystycznych zainaugurowało swoją działalność właśnie twórczością Stefana Rzechowskiego.
Ja miałam... To taki szczególny artysta dla BWA, bo to jest taki patron w zasadzie.
Tak. Miałam przyjemność poznać osobiście Stefana Rzechowskiego, bodajże w 1978 roku realizowałam taki program. Pracowałam jeszcze wtedy w Domu Kultury i mieliśmy takie polecenie, aby napisać scenariusz jakiegoś wydarzenia artystycznego. Oczywiście byłam instruktorem do spraw upowszechniania plastyki. I trafiło w moje ręce takie czasopismo wydawane chyba w Pałacu pod Baranami na temat kultury, już nie pamiętam jaki to był tytuł. I tam znalazłam taki ciekawy artykuł o Stefanie Rzechowskim i Emilu Zagadłowiczu. Byłam zszokowana, że tuż obok Miechowa mieszka tak wybitny artysta, tam właśnie w tym artykule przedstawiony. I wtedy też miałam przyjemność gościć w Miechowie profesora Włodzimierza Chodysę. Zapytałam go o właśnie Stefana Rzechowskiego. On wyraził się o nim bardzo entuzjastycznie, co oczywiście zdecydowanie przekonało mnie, że trzeba napisać ten scenariusz. I faktycznie zdobyłam wyróżnienie, czy trzecią nagrodę, już nie pamiętam, w konkursie na scenariusz. Oczywiście przystąpiło do tego konkursu mnóstwo innych osób pracujących w domach kultury w całym województwie, nie tylko artystów plastyków, ale muzyków, teatrologów. I już przy okazji realizacji tego wydarzenia zaprosiłam właśnie Stefana Rzechowskiego. Zrealizowaliśmy takie przedstawienie w Miechowie, które z sentymentem wspominam, bo występował między innymi w tym przedstawieniu Marek Brodzki, który teraz jest znanym reżyserem filmowym. I to już szło za mną przez te wszystkie lata, ale niestety Rzechowski zmarł w 1984 roku, a galeria, zalążki galerii były w 1985. Wtedy to...
A w
1986 zainaugurowaliśmy pierwszą wystawę, tak. I od tego czasu ciągle mi się marzyło, żeby jakaś galeria powstała. Wtedy kupiliśmy po tej wystawie, wtedy były dobre czasy dla artystów, bo już teraz współcześni artyści pewnie nie pamiętają, że po każdej wystawie kupowano artysty jeden lub dwa obrazy i my zagubiliśmy marżownię Chopina, no, co okazało się taką wspaniałą inwestycją. A po kilku latach, bodajże po 5 latach od działalności, od rozpoczęcia działalności Galerii Ujaksy udało nam się zakupić bodajże 34 prace. Pani Marianna wydała taki aneks, że ona sprzedaje po bardzo niskich cenach, dlatego żeby właśnie w Miechowie powstała ta galeria. Następne prace to już w zasadzie prawie, że wszystkie są darami od Marianny Rzechowskiej. Z wyjątkiem tej jednej pracy, która tutaj jest. Przepiękna praca, pokazuje dzieciństwo Stefana Rzechowskiego, taki sobotni wieczór, kiedy on siedzi z rodzicami w kuchni, matka wyrabia ciasto, ojciec łuska fasolę. Takich obrazów z cyklu Dzieciństwo Rzechowski namalował bardzo dużo.
Jakie jeszcze cykle tutaj udało się Państwu zgromadzić?
Staraliśmy się, żeby to była taka kolekcja przekrojowa. Mamy tutaj właśnie obraz cyklu Pastuszek. Tutaj
stawiająca liryzm dzieciństwa.
Tak. Potem sam Stefan Rzechowski, kąpiący się, który no, ogląda w lustrze wody swoją anatomię. Tu on jako młodzieniec, rzut kulą. To już nawiązywanie do sztuki takiej antycznej. I...
Też miał prace, które malował jako ilustrację do literatury. Jedna z takich szczególnych prac, która przez młodzież jest bardzo często zauważana, interpretowana, przedstawiająca taką postać stwora, który próbuje dusić człowieka. No i młodzież mówi, ta starsza z liceum, że to jest Gollum. Ta z podstawówki twierdzi, że to jest Gredek z Harry'ego Pottera. A tak naprawdę to jest z literatury polskiej, to jest Dusiołek z Leśmiana.
Tak, a Rzechowski opisywał takie zdarzenie, jak był dzieckiem i zauważył dwóch mężczyzn bijących się. On zawsze bał się wszelkiej przemocy. i zemdlał po prostu. A kiedy się ocknął, jednego już nie było, a drugi zakrwawiony czołgał się do wsi. I zawsze ta przemoc jego szokowała. On no, po prostu unikał takich scen. Przepiękna praca, tutaj mamy postać Chrystusa, który przytłoczony jest przez krzyż, a na tym krzyżu przycupnęła śmierć. I w kontekście tej śmierci, która jest taka groźna, niebezpieczna, jest tam powyżej inna śmierć, bo tematyka śmierci bardzo często pojawia się w obrazach Rzechowskiego i kiedy pokazywał swoje prace we Francji, w Belgii, w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy chcieli, żeby przede wszystkim pokazywał właśnie te prace związane ze śmiercią, z grozą, no i z erotyką.
Dlaczego też tak jest? Bo artysta nawet w swoich pamiętnikach pisał, że wtedy, kiedy odnosił największe sukcesy artystyczne, to właśnie opiekował się umierającym ojcem. I ten temat śmierci może dlatego też właśnie towarzyszył wtedy mu. No,
bardzo dobrze znał, bo obserwował tak bezpośrednio. No, pięknie, zresztą myśmy wydali taką książkę, Dzienniki Rzechowskiego i tam są niesamowite, bo ta książka obejmuje w zasadzie 5 lat czy 6 z życia Rzechowskiego. To jest czas, kiedy umiera ojciec Rzechowskiego, którego on pielęgnował, a nie było wtedy takich możliwości jak teraz, żadnych udogodnień w pielęgnacji takiego człowieka, który zupełnie już był zdany na innego człowieka. A w tym czasie pojawiło się właśnie to jego zaproszenie do Belgii z wystawą. Więc takie dwa różne światy, bardzo odległe. Ale temat śmierci to był zagadnieniem już wcześniej przez niego poruszany. No i oczywiście erotyka, która po wyjeździe do Belgii, po publikacjach, które ukazały się we Francji, a potem jeszcze po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, faktycznie zdominowała może nie tyle twórczość, ale i twórczość, ale przede wszystkim tą wiedzę o Rzechowskim. Obecnie znamy Rzechowskiego przez pryzmat internetu i oglądając internet niestety natrafiamy głównie na erotykę. Ludzie udostępniają te prace, nie przechodzi to przez żadną cenzurę. A powinno, bo Rzechowski malował erotykę, przepiękną erotykę, bardzo wrażliwą, subtelną i ona może służyć wręcz do ciekawych rozmów, do nauki z młodzieżą, do obcowania z tym tematem. Ale przedstawiają często takie prace zrealizowane na potrzeby różnych znajomych, którzy wręcz przywozili jakieś zdjęcia i prosili, no namaluj mi, prawda, bo z tego już był znany w świecie. I to jest krzywdzące dla Rzechowskiego, bo z jednej strony go bardzo lansuje jako artystę, który jest tak oglądany licznie, a z drugiej strony odwodzi od tych tematów, które dla Rzechowskiego były najważniejsze.
Też wspominał w swoich dziennikach, że martwi się właśnie tym, że kiedyś jego twórczość może być oglądana przez pryzmat tej erotyki, tylko kojarzona z erotyką, a on tyle pięknych tematów filozoficznych podejmował, właśnie związanych z literaturą. Miał taki cykl Portrety zaprzyjaźnione, gdzie przedstawiał osoby szczególnie ważne dla niego, tak jak Mickiewicz, Chopin, brat Albert, czy Maria Curie-Skłodowska.
Tak, i on taki ma rozdział w swojej książce, tutaj napisaliśmy, że wielu przyjaciół go zdradziło, a nie zdradzą go już ci zmarli. Dlatego on bardzo często sięgał do tych wielkich zmarłych. Prowadził taką własną encyklopedię, gdzie opracowywał, zapisywał sobie jakieś ważne postaci i do nich wracał, starał się ich właśnie zilustrować. No, mamy tutaj Mickiewicza i Puszkina. To jest na tle pomnika właśnie w Petersburgu, gdzie ci dwaj poeci nie spotkali się, ale oni obaj walczyli o to samo jakby. Inaczej, ale o to samo. Czy tutaj mamy Engelsa, który znów pokazany jest na tle morza. Zastanawiałam się dlaczego. No, okazuje się, że on sobie zażyczył, żeby jego prochy wrzucić do oceanu i tak też się stało. Ale tutaj mamy dwie prace przedstawiające Kogo?
Jedna praca przedstawiająca Gorkiego, a druga obydwie. Praca nie jesteśmy pewni.
Ale też prawdopodobnie Gorkiego, bo Gorki lubił występować w takim chłopskim kapeluszu. No oczywiście los Gorkiego był bardzo trudny, skomplikowany. Coś tu Paweł pokazuje, a na Srebrnym Globie ma, tak?
Tak,
przyniosłem. No to jest ważna książka, najważniejsza książka. Może sam powiedz o tej książce.
Przyniosłem dwie książki z naszych zbiorów. Jedna to jest Na Srebrnym Globie Jerzego Żuławskiego. To jest książka chyba pierwsza taka, która odniosła taki sukces w Polsce z rodzaju science fiction. I właśnie jest ilustrowana pracami...
Przy czym nie jest to pierwsze wydanie tej książki, tylko któreś kolejne. Jerzy Żuławski, tutaj się pochwalę, urodził się w tej samej miejscowości, gdzie ja i oglądał piękny księżyc wychodzący zza góry. Ale śladami tej książki wędruje wielu reżyserów filmowych. Tutaj pojawiło się co najmniej kilku.
Wspomniała Pani o miejscu urodzenia i tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Artysta związany... Z Książem
Wielkim.
Wielkim,
tak. Tam
gdzie
się,
zresztą został pochowany.
Tam się urodził, tam żył, tworzył, a na koniec zmarł w Książu Wielkim.
Ale nie, był też właśnie bardzo wiele lat na Śląsku, w Zabrzu, szczególnie zimową porą, kiedy mieszkanie w Książu było trudne do ogrzania i tam mieszkała jego żona, która była dyrektorem domu książki, pożyczała mu książki, które pochłaniał wręcz. A na lato, już wczesną wiosną, przyjeżdżał do Książa. No tutaj też rozegrał się dramat, bo spłonął dom rodzinny. Potem on z własnym sumptem odbudowywał, wiele lat to się działo. Umożliwiły mu trochę znaczki pocztowe, że w ogóle udało mu się ten domek mały wybudować.
Oprócz tego, że spłonął mu dom, to także spłonęła cała kolekcja jego prac.
No nie cała, trochę to przereklamowane, bo dużo jednak obrazów dzięki temu, przecież nie mielibyśmy niczego, a tu mamy
dużo
bardzo
prac
dużo.
I bardzo to przeżył artysta później próbował to odpracować, namalować na nowo.
Nie, to jeszcze dużo przetrwało, bo były w Zabrzu.
Jeszcze jeden ważny wątek, o którym pani wspomniała, znaczki pocztowe.
No znaczki, tak, to kilkadziesiąt znaczków wyemitowano, które on zaprojektował, między innymi brata Alberta. I te pierwowzory tych też prac trafiły do Muzeum Watykańskiego, właściwie do Domu Polskiego. Brzechowski przekazał te prace właśnie Janowi Pawłowi II, a sama pani Marianna Brzechowska jeszcze za życia męża wręczyła je księdzu metropolicie krakowskiemu Macharski, właśnie chciałam powiedzieć. I widziałam właśnie list, który przyszedł z Domu Polskiego, gdzie proszono, aby artysta nadesłał swoją biografię, swoje zdjęcie, bo chcieli umieścić go już wtedy, kiedy w Polsce jeszcze w ogóle nie był znany, popularny Brzechowski. Doceniono je kunszt i jego twórczość.
Z tą popularnością to jest tak, że wielu krytyków, wielu artystów i ludzi, którzy interesują się sztuką, to uważają Brzechowskiego za jednego z najbardziej niedocenionych polskich artystów tego okresu.
Szanowni Państwo, stawiamy tutaj kropkę. Myślę, że to też temat na kolejną naszą audycję. W regionach kultury na antenie Radia Kraków Kultura odwiedziliśmy dziś Dom Pracy Twórczej prowadzony przez Biuro Wystaw Artystycznych UJAKSY w Miechowie. Przypomnę, że mieszczą się tutaj cztery stałe galerie. To Salon Sztuki Współczesnej, a także galerie autorskie Stefana Brzechowskiego, galeria pod witrażem Wincentego Kućmy, Saint-Tropez Saszy Stawiarskiego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Krystyna Olchawa, wieloletnia dyrektor BWA oraz Paweł Olchawa, obecny dyrektor Biura Wystaw Artystycznych. Ja dziękuję za uwagę. Nazywam się Magdalena Zbrud-Wiśniewska i mówię do usłyszenia.